Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Zbigniew Jarecki, prezes kaszubskich pracodawców, Roman Szczepan-Kniter, wiceprezes Landsberg, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Zaczynamy od deregulacji, bo dzisiaj będą dyskusje z premierem a propos propozycji, które przedstawi Rafał Brzoska, szef czy pełnomocnik przedsiębiorców do spraw deregulacji. W propozycjach, nad którymi pracuje zespół do spraw deregulacji, znalazły się głównie kwestie dotyczące wszystkich obywateli. To przekazał w piątek Rafał Brzoska. Zaznaczył, że nie ma tam wrzutek lobbystycznych. Dziś rozmowy o deregulacji będą u premiera. I na początek, jakie są oczekiwania przedsiębiorców i czy idą one w parze z propozycjami pana Brzoski? Tutaj pytanie do panów. Czego byście się spodziewali, że co powinno być zderegulowane najszybciej, co by pomogło w pracy przedsiębiorców?
Chciałoby się powiedzieć,
Zbigniew Jarecki.
Chciałoby się powiedzieć, że wreszcie. Przypomnę, że związki pracodawców przez całe lata zgłaszają ten postulat i z reguły to gdzieś tam w urzędniczych i ministerialnych gabinetach się chowało. Te propozycje nie są żadne nowe, żadna nowość. Myśmy mówili o stabilnym prawie całe lata. Dobrze, że to się zaczyna i myślę, że to jest wyczekiwane przedsiębiorców. Chciałbym tutaj jednak zaznaczyć, żebyśmy czasem nie przeregulowali, bo zaznaczam, że polska przedsiębiorczość charakteryzuje się tym, że 96% to są mikrofirmy. Następne 2% to są małe i średnie. I te pozostałe to jest niecałe 2%, 1,5% to są duże firmy. Więc trzeba tutaj podejść i konsultacji z związkami pracodawców, które mają doświadczenie, co najbardziej boli te najmniejsze firmy, a co dotyczy tych dużych firm. Bo jak popatrzymy na wypowiedzi, które nam się tu cytuje w środkach przekazu, z reguły wypowiadają się duzi przedsiębiorcy, którzy mają duże firmy i tak dalej, więc tutaj o to bym przestrzegał, żebyśmy spojrzeli szerzej na to.
Jak już tutaj jesteśmy, to czego oczekują małe firmy, mikrofirmy, te najmniejsze?
Te najmniejsze firmy przede wszystkim mają kłopoty, nie mają swoich służb prawnych, bo nie mają prawników.
Bo nie stać ich na to.
I tutaj leży dlatego na to zwracam uwagę. Te duże mają, te służby o wiele inaczej sobie tutaj radzą, natomiast to najbardziej tutaj dużą pomocą w ostatnich latach, i to akurat trzeba poprzedniej władzy na PiS bardzo zapisać, spełnia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Szczególnie w konfrontacji z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, bardzo dużo tutaj nam pomagał i tutaj to jest właśnie przykład, jak należy podchodzić do zróżnicowanego środowiska gospodarczego.
Powiedziałbym tak, że hasło deregulacja to modne hasło dzisiaj nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a tak prawdę mówiąc przyszło do nas za oceanu, no bo to co zaczął robić Trump z Maskiem, no to w rzeczywistości jedna wielka duża deregulacja, a tak prawdę mówiąc chyba też wielkie szukanie oszczędności, żeby zrównoważyć amerykański budżet i chyba tutaj gdzieś jakichś wzorców szukamy. Ja bym powiedział tak, że ten zespół pod przywództwem pana Brzoski dobrze, że działa. My nie jesteśmy w stanie tutaj, myślę, wylistować różnych rzeczy, bo można z katalogu tych, które już powstały, tam pojawiło się około chyba 500-700 różnych propozycji, a być może nawet i więcej, bo tu całą rzeszę tych rzeczy można po prostu wylistować. Dla mnie takie spektakularne, które gdzieś przejrzałem, że ono się pojawiło i myślę, że ono jest bardzo ważne dla wielu też przedsiębiorców, to jest taka zmiana patrzenia w ogóle na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, czyli takie tak zwane domniemanie niewinności w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Tak? To brzmi być może dziwnie, ale to jest takie założenie, że po prostu każdy się może pomylić. Ja mam prawo po prostu, nie wiem, źle zinterpretować przepisy i dopóki tak, nie robię tego celowo, po prostu się pomyliłem. To powinno istnieć w prawie coś, co się nazywa domniemanie niewinności. Urząd Skarbowy powinien mnie poinformować, że powinienem to skorygować, koryguję, nie ponoszę sankcji. Za recydywę oczywiście są zupełnie inne zasady. I to myślę, że takich wiele rzeczy, które się pojawiają, mowa też jest, nie wiem, o niepełnosprawnych, którzy co dwa lata ktoś drastycznie nie ma ręki, on co dwa lata musi stawać przed komisję, że budowany rząd tej ręki nie ma, no to są absurdalne po prostu rzeczy. tak? Więc myślę, że wiele rzeczy można po prostu pokazać i wskazać. Myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast jeżeli chodzi o tych małych przedsiębiorców, bo tutaj to jest bardzo cenna uwaga, te 95% to tych wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce, 95-96% to są po prostu małe firmy. One też, tak prawdę mówiąc, bardzo potrzebują stabilności prawa. To myślę, że to nie jest do końca hasło deregulacja, ale po prostu dbajmy o to, żeby po prostu to prawo co chwilę się nie zmieniało. No, zrobiliśmy nowy ład, który tak prawdę mówiąc był dużym chaosem. Mnóstwo rzeczy się tam po prostu nie pojawiło tak, jak powinno się pojawić. Dzisiaj to próbujemy poprawiać. Mamy te przepisy dotyczące sprzedaży środków trwałych, jakieś składki zdrowotne. No po prostu jest cały katalog rzeczy, które po prostu trzeba naprawić i trzeba to zrobić najszybciej, jak to jest możliwe.
Radosław Wika.
W takich przypadkach mamy dwa podejścia. Podejście rewolucyjne, które widzimy w Stanach Zjednoczonych, i tutaj piłą motorową Elon Musk dokonuje likwidacji poszczególnych urzędów. No i drugą drogę, która została wybrana u nas w Polsce, czyli ewolucja. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej drogi, czyli konsultacje z organami publicznymi, konsultacje z pracodawcami, konsultacje z instytucjami otoczenia biznesu, ponieważ ten oddolny głos jest bardzo ważny. Powinniśmy to wszystko skonsultować. To będzie trwało. To będzie długo trwało.
Mamy czas do czerwca, premier powiedział.
Ale myślę, że to będzie dłużej trwało.
Którego roku?
To będzie bardzo dobrze, że mamy lidera, czyli osobę, z którą małe firmy, duże i małe firmy mogą się utożsamiać. Rafał Brzoska jest typem osoby, która zaczynał jako mały przedsiębiorca, przeszedł wszystkie szczeble od firmy, która rosła, poprzez giganta, którym jest teraz. Więc może firmy, które są, czy to są MŚP, czy to są jednoosobowe działalności gospodarcze, mogą się utożsamiać z problemami, które przy tej drodze pokonywał ten przedsiębiorca. To jest po pierwsze. Po drugie, tutaj było wspomniane o tym, że mamy w Polsce bardzo dużo mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. To jest prawda. My powinniśmy też skupić się w pierwszym pakiecie na tych najmniejszych. Tak, aby oni mieli pewność prawa. Tutaj to, co ja zauważyłem w pierwszym pakiecie, który został poddany konsultacjom, jest mowa o tym, żeby prawo było pewne. Czyli 6-miesięczny okres od zatwierdzenia prawa do jego wejścia w życie. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać.
Mogli się przygotować na to.
Każda firma musi się do tego przygotować. Dwa, uproszczenie i też bardzo ważne jest, ciężko do tego dojść, współpraca z urzędami skarbowymi. Często te procedury są przewlekłe. My w swojej spółce, mimo tego, że jesteśmy dosyć dużą spółką, mamy kilka postępowań, gdzie dla bezpieczeństwa naszej spółki staramy się tę sytuację wyjaśniać. Te procedury trwają bardzo długo, kilka lat, a trzeba prowadzić działalność. Więc to na pewno, to podejście do interpretacji powinno się zmienić na korzyść przedsiębiorców. Więc jest tam szereg dobrych symptomów. No i myślę, że to idzie w dobrym kierunku.
No tak, bo dzisiaj przedsiębiorca jest z góry traktowany jak potencjalny złoczyńca, bym powiedziała. Właśnie choćby z tego względu, że to przedsiębiorca musi udowadniać, że się pomylił, że to było niechcąco, że czegoś nie zauważył. A ja tylko przypomnę słuchaczom, że nasze prawo podatkowe to jest 5800 stron przepisów samego prawa podatkowego. I teraz, gdy wchodzą zmiany, ja nie wiem, jak te mikroprzedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, których naprawdę nie stać często na prawnika, jak oni mogą nad tym zapanować? To zamiast prowadzić biznes, będą musieli siedzieć nad przepisami i codziennie sprawdzać, czy coś się nie zmieniło. To proste nie jest. Ale chciałam panów podpytać, tutaj jest jeden pomysł związany z sądownictwem. Pomysł, który ma spowodować przyspieszenie w sądach. Czy rzeczywiście po jego wprowadzeniu byłoby to możliwe? Chodzi o rozwiązanie, zgodnie z którym zaksięgowanie faktury ma stanowić tytuł do egzekucji zobowiązania. To znaczy, że wierzyciel idzie od razu do komornika po klauzulę wykonalności. Komornik informuje dłużnika, że ma on 7 dni na zapłatę i już nie wrzucać tych spraw do sądu, bo po prostu przez to się tworzy kolejka. Jeśli te sprawy znikną, a jest ich bardzo wiele, to tutaj te sprawy przyspieszą. Czy rzeczywiście, tak jak panowie obserwują, byłby taki efekt.
Zatory płatnicze w Polsce cały czas istnieją, w branży budowlanej zwłaszcza, i każdy pomysł, czy każda procedura zmieniona, która pozwoli po prostu z tymi zatorami walczyć, moim zdaniem jest jakby dobra kierunkowo. A ten pomysł, on może brzmi skomplikowanie, ale on jest w zasadzie banalny. On mówi tyle. Skoro przyjąłeś moją fakturę, zaksięgowałeś ją, jej nie kwestionujesz, to po co ja mam iść do sądu, żeby sąd potwierdzał, że ty masz mi za tą fakturę zapłacić? Przecież ty już sam to zrobiłeś. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, absolutnie w 100% się z tym zgadzam. Należy w taką stronę po prostu iść, żeby iść w kierunku prostoty. Także, bo pamiętajmy też o tym, że często te niezapłacone faktury, one właśnie na styku średni czy duży przedsiębiorca, a mikroprzedsiębiorca, one są gigantycznym problemem. Po prostu często ci mali przedsiębiorcy nie mają takiej płynności, nie mają takich możliwości, żeby sobie po prostu poradzić. Dla nich niezapłacona faktura za usługi wykonane i egzekwowanie jej przez 2 czy 3 lata przed sądem, no powoduje bardzo często bankructwo czy zamknięcie jakby całego biznesu. W związku z tym tego typu kierunek moim zdaniem jest pozytywny. Oczywiście tam pewnie trzeba, diabeł czasami tkwi w szczegółach i trzeba bardzo to mądrze i delikatnie też zrobić, ale po pierwsze, no mielibyśmy mniejszą ilość spraw w sądach, które jak wiemy też nie są najszybsze, a z drugiej strony, no mielibyśmy coś, co w zasadzie wydaje się naturalne. No skoro uznajesz tą fakturę, to musisz za nią zapłacić.
Pociągnę temat sądownictwa tutaj. Nie chcę przytaczać różnych tutaj historii, gdzie to tam się kilka czy kilkadziesiąt lat dzieje. Wydaje mi się, że za mało uwagi, to coś tam na ostatnim spotkaniu z ministrem Bodnarem, który gościł u nas tutaj na WCS-ie kilka dni temu, sprawa mediacji. Jest Pomorskie Centrum Mediacji u nas na Pomorzu, te organizacje pracodawców, my też tam jesteśmy jednym z założycieli tego. Ale tutaj wymaga to, między innymi minister zapowiedział, że będzie w szkołach tych, które kształcą tych sędziów, prokuratorów i tak dalej, również kierunek mediacji, żeby wiele rzeczy, które można załatwić, próbować załatwić w mediacjach, a nie wprowadzać na wogandy sądowe, gdzie to trwa wiele lat czy kilkanaście. Także tutaj to jest ta sprawa, która może wiele to usprawnić, szczególnie w mniejszych, jeśli chodzi o sumy nie za duże, kilkadziesiąt tam tysięcy, czy to może troszkę więcej, ale nie potrzeba to w sądach robić. I także to na ten element wprowadzania mediatorów, wykształcenia tych mediatorów, prawników, którzy by to robili, doskonale by to usprawniło.
Ja się zgodzę z przedmówcami. Jeżeli chodzi o wystawianie faktur, to mamy, tutaj należy też potwierdzić jedną rzecz. Aby faktura została wystawiona, na początku musi być spisana umowa albo zlecenie, a następnie protokół. Na protokole się podpisują obydwie strony, gdzie stwierdzają jakość wykonanych prac. Następnie jest dopiero wystawiona faktura. Więc przy większych sprawach, tak, na większe kwoty. Więc to już jest potwierdzenie stron do realizacji danego zlecenia i do potwierdzenia jakości. Więc faktycznie mogłoby to odciążyć. I tutaj się też z tym zgadzam, że mogłoby to odciążyć i sądy, i pracowników jednej, drugiej strony. I to jest kierunek w dobrą stronę.
Ja tylko bym dodał jeszcze do całego tego tematu deregulacji, tak trochę patrząc na to, co właśnie w Stanach się dzieje. Bo niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy na temat tej całej sytuacji i dużej polityki, to o jednej rzeczy też trzeba pamiętać, bo my mówimy tutaj o takim ruchu jakby oddolnym na zasadzie przedsiębiorcy, to pokażcie, co zmienić, co poprawić i tak dalej. Tak? I to jest dobry kierunek, tylko trzeba też pamiętać równolegle, że jeżeli prawo przez 30 lat nadrukowaliśmy tego prawa, każdy co 4 lata Sejm ścigał się i więcej ustaw przyjmował, to nie jest dzisiaj też takie proste, tak? Bo mamy efekty domina, wyciągnięcie jednego klocka powoduje po prostu, że wiele innych ustaw też przestają funkcjonować i tak dalej. I to nie jest proste. Ja też szukałbym i to byłaby być może jakaś podpowiedź, nie wiem, czy taki projekt się pojawił, że tak prawdę mówiąc w kancelarii premiera powinien się pojawić zespół, który by popatrzył, jak praca urzędników jest rozdzielona na poszczególne typy procesów czy zagadnień, które w ogóle są finansowane przez Skarb Państwa. Ile mamy etatów dedykowanych do poszczególnych jakby zagadnień, które są. Żeby też popatrzeć na inną miarę, tak? Ilu urzędników potrzebnych jest, żeby załatwiać pewne rzeczy. Nie wiem, decyzje środowiskowe, jakieś decyzje, które po prostu są wydawane i tak dalej. Bo to może być też trochę podpowiedź do tego, tak? Że jeżeli szukamy oszczędności, szukamy jakiegoś balansowania, szukamy po prostu tego, żeby zmniejszyć ilość tej pracy, która się sprowadza do wydawania decyzji, opinii, tego typu jakby zagadnień, to być może też po prostu od drugiej strony warto taki projekt po prostu poprowadzić, nie tylko pytać przedsiębiorców, bo oni oczywiście przez swój pryzmat swoich doświadczeń będą to wskazywać, ale po drugiej stronie też no, gigantyczne pieniądze są alokowane po prostu na utrzymanie całej tej kadry, która po prostu to wszystko obsługuje.
Tutaj pani powiedziała o tysiącach przepisów i ustawach. Należy do tego dodać jeszcze interpretacje podatkowe, interpretacje VAT-owskie, orzecznictwa, które dają wykładnie, więc tego jest dużo więcej niż nam się wydaje. Te ustawy i przepisy to jest wierzchołek góry lodowej, potem jest jeszcze praktyka i to jest jeszcze bardziej skomplikowane.
Żeby też słuchaczy uświadomić, największym problemem naszego wymiaru sprawiedliwości jest to, że każdy, kto miał z nim jakikolwiek, nawet w sprawach gospodarczych, styk, to właśnie przez różnorodne wykładnie, różnorodne decyzje sądów, po prostu nie można powiedzieć, że dana sprawa zakończy się tym scenariuszem i to jest pewne w myśl polskiego prawa, dlatego że po prostu jest tyle różnych sytuacji, w których po prostu są nielogiczne, sprzeczne ze sobą wyroki, na które prawnicy się powołują i to czyni właśnie całe te nasze procedury też bardzo często długotrwałymi.
A my potem oglądamy amerykańskie filmy, gdzie jest zupełnie inne podejście, mamy precedensy, które rozwiązują nam sprawę, a u nas w Polsce jest troszkę inaczej i jednak nie można tego przełożyć jednego do jednego.
To jeszcze pytanie, na ile deregulacja w naszym kraju jest możliwa bez deregulacji w Unii Europejskiej, bo tutaj przed nami raportowanie ESG i też zespół Brzoski zwrócił uwagę na potrzebę zwolnienia małych przedsiębiorców z tego obowiązku.
Chyba to jest słuszny kierunek, bo w tej chwili to jest tak, że te duże firmy te raportowanie już robią w środowisku, jeśli u nas rozmawiamy, a wiesz, to dotyczy dużych firm, na razie ja tego nie robię, bo mi to niepotrzebne. Dopiero kiedy idzie po kredyt do banku, dopiero kiedy z tym, którego kontrakt jakiś ma podpisany, do którego dostarcza i znajduje się w łańcuchu dostaw, wtedy wychodzi, że jednak musi to mieć. Więc tutaj należy go to w dobrym kierunku. I jeśli już mówimy o tych unijnych przepisach, to ja bym zwrócił na pewną rzecz, na taką rzecz uwagę, że nasi przedsiębiorcy w tej chwili po wybuchu wojny, szczególnie z tej strony wschodniej, tam gdzie sprowadzali jakieś surowce do produkcji, to w tej chwili jest ten temat, ten kierunek się zamknął, no i muszą szukać dostaw z innych kierunków. Na przykład takim dostarczycielem wielu surowców stała się Turcja, której nie obowiązują żadne certyfikaty, żadne normy, wjeżdża to wszystko do Unii, co chce i teraz my od razu na starcie stajemy w gorszej sytuacji. Kusi to, kup z tej Turcji, a tutaj wewnątrz Unii 2-3 razy cena na przykład jest wyższa, nie? Więc tutaj trzeba to też przejrzeć, bo przez to, że te ceny mamy wysokie, poprzez pewne standardy unijne, to stajemy się mało konkurencyjni w stosunku do reszty świata. I tutaj trzeba, wydaje mi się, te przepisy wszystkie poprzeglądać.
Jeden z postulatów jeszcze zespołu Brzoski jest też taki, żeby przepisy polskie to były przepisy Unii Europejskiej plus zero. To znaczy,
czyli
żebyśmy
bez
my już tak jest. Zróbmy chociaż ten krok, to znaczy, żebyśmy nie dokładali po prostu dodatkowych rzeczy. A co do tego, co wprowadza nam Unia, to myślę, że wszyscy mamy już jakby dużą świadomość i chyba Unia też już ma świadomość, że po prostu te przepisy dotyczące prostowania banana, wysokości drabiny, szczebli i tak dalej, że już po prostu zaszli z tym wszystkim za daleko. I myślę, że tu jakieś pamiętanie po prostu przyjdzie. ESG, raportowanie jak najbardziej. Duże firmy bez problemu sobie z tym poradzą i nawet, tak prawdę mówiąc, jest to duża wartość też dla nich, bo można
dokładnie
rzeczywiście porównywać
tak,
te przedsiębiorstwa,
tak,
jak one dbają i tak dalej. Tak? I tutaj to problemem nie jest. Natomiast po prostu dla małych, średnich firm, po prostu, gdzie często nie ma tych etatów, ludzi, którzy są w stanie na poważnie to zrobić, no to po prostu i tak jest to raportowanie, nawet jeżeli ono będzie zrobione, to ono będzie, w cudzysłowie powiem, fikcją. To znaczy, coś trzeba zrobić, więc coś zrobimy. Więc to nie jest droga we właściwym kierunku.
Zbigniew Fiarecki, Roman Szczepan Kniter, Radosław Wika, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Roman Szczepan Kniter, wiceprezes Landsberg, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Będzie rewolucja cyfrowa w urzędach. Na cyfrowe zarządzanie dokumentami przejdzie 2000 urzędów w Polsce. O tym w piątek mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że na ten cel zostanie przeznaczonych 200 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. No i pytanie do państwa, na ile przyspieszy to załatwianie urzędowych spraw i też czego w związku z tym oczekiwaliby przedsiębiorcy.
Mam nadzieję, że tak się stanie. Uogólniając, bo na przykład takie drobne rzeczy chciałbym wspomnieć. Akurat w tej chwili w związku z prawem, które poprzednia ekipa przyjęła, wszystkie gminy muszą w tej chwili plany miejscowe robić. Kto dzisiaj nie złoży, bo to do końca tego roku praktycznie powinno być poskładane terminy, oni tam na wnioski, różne propozycje już minęły. I kto dzisiaj nie złoży tych propozycji do tego planu, nie wprowadzi, to można sobie wyobrazić, że w ciągu 3, 4 czy 5 lat, jak przyjdą jakieś nowe pomysły na inwestycje, nie będzie tam można już tego wprowadzić, bo te plany będą na określony czas już obowiązywały. Grozi, to jest taka, według mnie, taka tykająca bomba. Nawet to woltaice, która jest popularna, ale bo to na dachu nie musi mieć, ale gdy stoi na ziemi, to trzeba to prawo budowlane całe przejść. I jest to taki element, na który muszę zwrócić uwagę, bo ja się tym w terenie spotykam. I jest to potrzebne, szeroko mówiąc, bo już tak ogólnie o cyfryzacji, bo to każdy segment tej działalności tych i samorządów, i administracji to dotyczy przecież, nie?
Ja jestem przedstawicielem młodszego pokolenia i w tej chwili nie wyobrażam sobie załatwiania spraw przez internet. Dla mnie i dla moich rówieśników, osób młodszych, z którymi funkcjonuję, jeżeli czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. Korzystamy z obywatela. Ja od 2 lat nie noszę portfela przy sobie, ponieważ wszystkie sprawy, które mam i wszystkie dowody, karty, wszystkie sprawy załatwiam przez telefon komórkowy. I to nie jest pytanie, czy powiedzmy, to jest mus. My musimy wejść w cyfryzację, a urzędy są podstawowym organem, który ma kontakt z klientami, z przedsiębiorcami i z ludźmi, które załatwiają sprawę. I chciałbym, żeby w przeciągu najbliższych 5 czy nawet 10 lat większość, 80-90% usług, które są oferowane przez urzędy gminy, mogły być scyfryzowane. Tutaj do tego całego przedsięwzięcia jest zaprzęgnięty NASK, czyli instytucja, która ma kompetencje. Życzyłbym sobie i pewnie wszyscy by sobie życzyli, młodzi ludzie, żeby była też polska chmura obliczeniowa w to zaangażowana, żebyśmy też tworzyli kompetencje chmurowe naszego kraju, nie tylko korzystali z chmur Microsoftu i Google'a, ale poprzez wymuszenie, poprzez wpompowanie pieniędzy w nasze własne narzędzia, tworzyli infrastrukturę, która będzie nam potrzebna.
Ponieważ i niezależna.
I te dane, które będą umiejscowione poprzez te platformy, powinny być na polskiej chmurze. I tutaj chyba nie mamy co do tego wątpliwości. I dzięki temu też możemy tworzyć nowe stanowiska pracy, inwestować, dawać zlecenia firmom, startupom, firmom, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Tak napędzamy też naszą gospodarkę. Odwrotu od cyfryzacji i wprowadzania tych wszystkich usług w świat wirtualny nie ma.
A kompetencje mamy, żeby to stworzyć.
Ale pamiętajmy też, że ten świat nie składa się tylko z tych młodych ludzi, o których warto tutaj wspominać.
I to jest bardzo ważne.
Ale ci
w poważniejszym
wieku też nadążają, jak zauważyłam. Roman Szczepan Kniter.
Tak, ja oczywiście trudno się nie zgadzać z kierunkiem co do tego, żeby cyfryzować. I akurat ten projekt, o którym pani redaktor powiedziała, no to on dotyczy, tak prawdę mówiąc, obiegu dokumentów w gminach nie w gminach, tylko w urzędach różnych, tak, które albo do administracji centralnej, czy tam lokalnych należą. W związku z tym te 200 milionów złotych pewnie, które tam są, to też nie są jakieś pieniądze, które akurat na ten projekt są oszałamiające. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście chociaż odejść od tego papieru i doprowadzić do tego, że skany dokumentów, pełna ewidencja, co się jakby z danym dokumentem dzieje, że on nie przeleżał gdzieś na biurku i tak dalej, bo w momencie, kiedy o tym trzeba pamiętać, że kiedy cyfryzujemy, tak, to rzeczywiście już jakby podatność na tego typu rzeczy, jak odłożony dokument do szuflady, gdzieś zapomniany i tak dalej, on po prostu jakby znika, bo to wszystko jest po prostu rejestrowane, wiemy, co się z daną sprawą jakby dzieje i ten kierunek absolutnie jest dobry. Natomiast myślę, że warto, tu kolega już powiedział, ja bym to tylko podkreślił, że myślę, że my chyba na skalę taką światową wręcz, tą aplikację M-Obywatel, która ładnych parę lat temu się zaczęła rozwijać, mamy i to, że właśnie możemy po prostu się i legitymować i wiele różnych dokumentów, które po prostu są tam podpięte. Ja tylko bym sobie życzył, żeby tam było tego wszystkiego coraz więcej, żeby też to tylko tylko że to sam też rozumiem, dlaczego tak jest. No, to strasznie denerwujące też na styku jakby skorzystania z takich narzędzi informatycznych, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe, czy jakąkolwiek administrację, jest też taka trochę redundancja danych, to znaczy, że trzeba wielokrotnie wprowadzać te same dane, które wypadałoby się przedstawić swoim PESEL-em albo NIP-em, jeżeli prowadzę działalność, czy w imieniu jakby firmy, tak? I w zasadzie wszystkie te dane podstawowe, metadane i tak dalej, w zasadzie one globalnie powinny być dostępne. Natomiast niestety tutaj tej integracji też często nie ma. Jedno jest w urzędzie skarbowym, inno przy podatkach lokalnych, inno jest i tak dalej, więc to jest jakby trudne, ale to też dlatego właśnie, że to prawo często jest po prostu tak tworzone, że po prostu inne jednostki za to odpowiadają i nie ma tutaj po prostu takiego bezpośredniego styku. Natomiast aplikacja mObywatel jest absolutnie dobrym kierunkiem i to powinniśmy na maksa rozwijać, bo słusznie tu powiedziane, młodzi ludzie już sobie nie wyobrażają życia bez tego typu narzędzi, a starsi, no, trzeba zapewnić oczywiście to, żeby funkcjonowały też te tradycyjne metody, natomiast no, wielu właśnie starszych ludzi też potrafi i traktują to jako swego rodzaju challenge czy wyzwanie po prostu, żeby umieć z tego korzystać. To, co zrobiono kiedyś przecież z automatycznymi PIT-ami i tak dalej, przecież to też na początku była wielka, wielka obawa i tak dalej, a dzisiaj po prostu to jest już coś, czego no, przecież miliony Polaków korzysta, tak? Gdzie generowaliśmy mnóstwo po prostu papierów, jakichś dokumentów i tak dalej, a w rzeczywistości okazuje się, że te sprawozdania mogą się przecież same generować. Więc na pewno tu pole do popisu jest ogromne i to trzeba wspierać. Tu na pewno warto inwestować pieniądze.
Tutaj trzeba też być uczciwym, że 200 milionów, to co było powiedziane, to są pieniądze, które dają możliwość zrobienia pilotażu. To nie jest pełne wdrożenie
całego systemu.
Dotyczy akurat tego obiegu dokumentu tak, właśnie w tych...
To jest pilotaż, ale dobrze by było, żeby ten pilotaż był w oparciu o istniejące narzędzia, takie jak mObywatel, żeby nie tworzyć dodatkowej aplikacji, tylko rozbudowywać istniejące narzędzia, dawać im funkcjonalność i żeby był właściciel danego tematu, czyli Ministerstwo Cyfryzacji i wtedy tak.
Mi marzy się, jako też mikroprzedsiębiorcy, marzy się, aby czy osoba, która prowadzi indywidualną działalność, miała na przykład w mObywatelu taką zakładkę, która mówi, która pokazuje mu wszystkie obowiązki, które ma, które wynikają z prawa. To znaczy, żebym ja nie musiał pamiętać, jak ja muszę deklarację złożyć, jak ja się muszę komu oświadczyć, kiedy muszę wezwać, nie wiem, kominiarza, a kiedy zrobić jaki przegląd,
żeby to wszystko
się po prostu w jakimś jednym alarmuje. Miejscu po prostu pojawiło, bo to w gigantyczny sposób odciążyłoby nasze umysły i moglibyśmy się skupić na przedsiębiorczości, a nie na tym, żeby wypełniać kwity.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzymamy mocno za to kciuki, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj w krótszej audycji nieco byli Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Roman Szczepan-Kniter, wiceprezes Landsberg, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy,
do widzenia.
Ludzie i pieniądze.